Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Na ulicach, piwnicach czy na działkach mieszka nieokreślona, ale niewątpliwie spora liczba kotów oswojonych, które z powodzeniem mogłyby zostać domowymi pupilami. Ale są tak zwane koty wolnożyjące, takie dzikie, których udomowić się nie da. To z nimi mamy głównie problemy, a osoby, które je dokarmiają czy się nimi opiekują, często wchodzą w konflikty z mieszkańcami bloków. A zimą ten problem jest większy i o takich problemach porozmawiamy dziś w Ekosferze.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gośćmi są prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddziału Białostockiego Anna Jaruszewicz. Dzień dobry.
Witam państwa.
I prezes Fundacji Kotkowa Agata Kilon.
Witam.
Zanim zaczniemy rozmawiać, to zaczniemy może od problemu, z jakim zderzyli się mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Wiatrakowej w Białymstoku. I tam koty stały się poważnym problemem.
Piwnica.
O, takie są kwiatki. Ich wychodek mokro powysikane. Śmierdzi, człowiek nie może wytrzymać.
I te koty żyją tutaj w tym holu, między tymi piwnicami.
To jest całe domostwo z kartonów.
Są takie jakby domki pobudowane dla kotów.
Tak, z kartonów. Latają po tych rurach. Są miseczki, rozdeptane są czasami. Proszę bardzo, to było
to
jawne,
okno, tak?
To było to jawne włamanie do piwnicy.
To było kiedyś okno, a teraz
to
ono jest...
To było normalne okno, zakratowane było okno, a pani tu pewna przyszła z jakimś tam skotkowa z tej fundacji. Wyrwali to okno z kratami. Była kratka, były normalne drzwi.
Mówi okno. Pan o oknie, tak?
Tak, okno było uchylnie otwierane, można było wywietrzyć, można było wszystko. Nigdy szczurów nie było. Są jakieś pomówienia, że nie będzie kotów, to nie będzie szczurów i myszy. To nie jest nieprawda. Proszę zobaczyć, karmione są te koty. I są pospasane. Który taki kot ruszy mysz albo szczura? Ja mam uczulenie, nie ma porozumienia z tą panią. Tutaj jest ponad 100 rodzin mieszka.
O, jak najbardziej potwierdzamy to.
No. Ale ja osobiście mam kota.
I ale tak, w domu
mam kota.
Ale nie w publicznym miejscu.
Przygarniętego, biednego. Ale to, że koty tu brudzą, no to trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć, żeby one mogły jakoś egzystować.
To powinna założyć sobie gdzieś w domu albo pobudować.
Ale są domki w sprzedaży. Niech administracja zakupi domki i niech ta pani dalej je chowa. Ja nie mam nic przeciwko kotom ani zwierzętom. Ja kocham zwierzęta, ale nie w takiej sytuacji. Chuj latają, robią dezynfekcję i to wszystko na nasz koszt. Administracja lachę położyła. Dosłownie. W tamtym roku ziemniaki zmarzły mnie. Dlaczego ja mam ponosić koszty, za które ja płacę grube pieniądze?
Ile tu jest kotów?
Dużo. To łazi czarny jakiś jeden, drugi, ryży taki straszny, wielki. One ledwo przełażą przez to dziurę. Pchły w domu człowiek przeniósł, trzeba było dezynfekcję robić. Był zamówiony prawdopodobnie sanepid, to sanepid przyszedł, było wszystko w porządku, bo 2 tygodnie administracja wcześniej się dowiedziała i pani tu przyszła, posprzątała, nawet pachniało tutaj prawdopodobnie. No nie śmierdzi? Czy pani?
Nie śmierdzi.
Bo było chlorowane. Tutaj te pomieszczenie.
A pan ma tutaj piwnicę też, tak? Tutaj widzę w tym przejściu.
Zabezpieczyłem.
Proszę. Żeby koty nie wchodziły, tak?
Proszę zobaczyć, to wszystko plamy po kotach. Tu nie można było przejść do piwnicy, mam ostatnią piwnicę tam.
I pan zrobił tu jeszcze drzwi do takiego, do takiego swojego holu jakby, tak?
No dałem na to, że coś takiego tu...
To trudno określić, co się dzieje z tymi kotami. Ja w ogóle do piwnicy nie wejdę, bo jeszcze może, żebym miała z brzegu piwnicę. Ja mam praktycznie piwnicę aż w drugim końcu, także tak jak pod tamtej klatce. I jak ja wchodzę i na rurach siedzą te koty, tylko oczy się błyszczą, to ja się boję, że czy to skoczy na mnie, czy to nie skoczy. No jest coś strasznego. Tego. A piwnice są takie, że ja nie mam gwarancji, że ten kot nie przelezie mi do piwnicy. Ja postawię tam worek z ziemniakami, ten kot mi nasika i co ja z tymi ziemniakami zrobię? To jest ten zapach kocin.
Nie można wyczyścić tej posadzki ani lizolem, ani niczym, żeby ten zmienić jakiś zapach, no bo te koty później żygają i inaczej odreagują, no. I od tego się zaczyna.
Proszę, proszę, otwarcie.
Dzień dobry. Widzę, że prawie cała klatka, gdzie jest 45 mieszkań, tylko
nie
sąsiedzi,
tak?
Nie chcę kotów, no bo pchły są, zabrudzenia, psów. A najgorsze, że nie chcą później pryskać pchłów, tylko ludzie noszą do mieszkań.
I wejdziesz do piwnicy, to pchły skaczą po nogach.
Może tylko niech latem wyprowadzą te koty, teraz nie na zimę, no.
To jest problem nieistniejący od dziś, od wczoraj, tylko od lat, nie? No co z tym trzeba zrobić, no bo to uciążliwe.
Mógłby ten kot niby wejść, jeżeli jest zimno, nie? A żeby ich nie karmić, nie układać żadnych pudełek, bo one śpią. Ta pani założyła tutaj to kociarstwo, ale bez zgody żadnych lokatorów, ani spółdzielni, założyła okienko. Ono nie zamyka się, wychładza ludziom mieszkanie. Ludzie, którzy mieszkają na parterze, muszą dogrzewać mieszkanie.
Dalej, przy starych blokach.
Tam są przy klatkach porobione budki, ocieplone budki. Tam dwie czy trzy staruszki dokarmiają koty. I tam sporo kotów jest. I tam piwnicy nie mają problemów.
No jak to tak można? Miłosierdzie do kota, do zwierzaka, a człowiek się nie liczy? My po prostu chcemy wstawić normalne okno, jakie było, okratowane, uchylnie zamykane.
Państwo chcą wyprowadzenia kotów z piwnicy i zrobienia ewentualnie budek, tak?
Wyprowadzić?
Przecież zabijać nie można, zniszczyć nie można.
Takie są opinie mieszkańców jednego z bloków przy ulicy Wiatrakowej w Białymstoku. No, ten konflikt, jak słyszymy, budzi bardzo dużo emocji. Kotami opiekuje się pani Ewa, która trochę inaczej patrzy na tę sprawę.
W 13 roku, no nie chodziłam do piwnicy, nie miałam takiej potrzeby, ale kiedyś, czy ktoś mnie poinformował, że tutaj pełno kotów, że śmierdzi, więc ja zeszłam. Zorientowałam się, że to była tragedia, no bo to przez obie klatki to był taki brud i smród nie do opisania. I myślę sobie, no trzeba coś z tym robić, więc poszłam do TOZ-u. No właśnie stamtąd pomoc otrzymałam, bo taki pan pomógł mi właśnie w mediacji z administracją, żeby tutaj zainstalować okienko. Bo te okienka, to w ogóle one nie były ani uchylne, nic nie można otwierać było. Kupił sam, zamontował, no i te kotki tam chodziły, no bo przecież nie było wyjścia. A ich było bardzo dużo i to trzeba było sterylizować wszystko. Więc z taką panią wyłapywałyśmy. Było to dla mnie ogromnym wysiłkiem. To były i koty, i kotki. Kotki były kotne na dodatek, więc one się kociły tam. Trzeba było ten miod zawozić, usypiać, więc to było dla mnie no, tragiczne, bo to no, straszne było dla mnie. One po prostu przemieszczały się przez te obie klatki. Jeżeli chodzi o to okienko uchylne, to po prostu no nie miałam sprzymierzeńców wśród mieszkańców. Obserwowałam, jak dorośli podpuszczali dzieci, dzieci rzucały kamienie. Nie było takiej woli, żeby pomóc. No a trzeba było karmić, więc później domyślam się, że ten pan mnie zarejestrował właśnie w Departamencie Ochrony Środowiska i tam jako już opiekun społeczny, dostawałam karmę na zimę i te zwierzęta w zimie karmiłam, a przez cały rok sama z własnych pieniążków i gotowałam też jedzenie dla nich. Sprzątałam codziennie. Nie miałam takich żadnych środków specjalnie, żeby to doprowadzić do porządku. Później zaczęły się takie historie, że okaleczano je. Jedna koteczka jest tutaj właśnie, która tutaj mieszka, to ona jest taka kuleje na łapki, ale no nie było nic takiego, żeby ją po prostu zanieść do weterynarza. Parę dni temu zaszłam do piwnicy i tam właśnie, gdzie jest ta półeczka, te kotki, one tam siadają, czułam zapach lakieru, ale to był tak potworny smród, że mnie się w głowie kręciło, a co dopiero te małe stworzonka. I one tam siedzą na tej półeczce. Więc ja byłam sama zszokowana, że ktoś w ten sposób się zachowuje. Kiedyś ja zaszłam, to w miseczkach z jedzeniem była trutka. W ubiegłym roku była taka historia właśnie z kotkiem, który został prawdopodobnie pobity tak dotkliwie, że całą kość udową roztrzaskaną miał. Przezkotkowo leczyliśmy tego kotka operacyjnie. W domu, ponieważ no, pomyślałam sobie, że skoro raz tak się zdarzyło, a ludzie niestety są, tak traktują koty właśnie jako, nie wiem, przedmiot, reszta są sprzymierzeńcy. Na początku, jak te kociaki przynosiły szczury i to musiałam wszystko sprzątnąć, bo myślę sobie, ludzie zaraz będą znowu mówić, że brudno jest. No to ja sprzątałam, czyściłam. A później popatrzyłam, co ludzie wyprawiają, co ludzie przynoszą. W słoikach mocz, rozlewane to było na posadzkę, Na rurach różne rzeczy były rozstawiane, nawet taboret był, różne patyki. Sprzątałam, bo te zwierzęta były kaleczone. Dużo wyzwisk, dużo takich nieprzyjemnych historii właśnie, no po prostu niezrozumienia sytuacji. Bo przecież to można było wspólnie coś zrobić, zadziałać z administracją. Mam sprzymierzeńców, mam znajomych z Kotkowa, którzy pomagają w razie, jak potrzeba jest, prawda? Także...
Bo ma pani kilka kotów w domu, tak?
Tak, mam w domu właśnie takie też znajdki, takie chore, takie różne, które później jakoś tak zostawały.
A te koty, które są tutaj, to są dziko żyjące koty?
Tak. Tak.
Ile ich jest?
4 kotki i kocurek. I to są wysterylizowane koty. Są bardzo spokojne. Ja nie wiem, czemu ludzie dostają jakieś fobii.
Wszystkie koty, które pani ma i którymi się opiekuje, są opisane, tak. Są umowy adopcyjne. Wszystko ma pani tutaj w papierach, dokumentach. Czy jak zaczął się ten problem, czy administracja w jakiś sposób pani pomaga?
Administracja, no jeżeli coś poproszę, prawda, ale z reguły to...
Ponieważ problem się zrobił ogromny, gdyby udało się w jakiś sposób postawić domki dla tych kotów, czy pani by się zgodziła, żeby zamknąć tę piwnicę, to okienko i żeby kotów tam nie było?
Najlepszym byłoby wyjściem, żeby one miały taką przestrzeń, miały gdzie tam sobie siedzieć.
Przynajmniej przez okres zimy, bo to jest najgorszy okres.
Tak, no właśnie.
Jak pani myśli, jak można rozwiązać ten konflikt?
Ja powiem tak. Jakby człowiek nie robił, to i tak zawsze coś znajdą. A najlepszym wyjściem byłoby właśnie, żeby można je było umieścić gdzieś w bezpiecznym miejscu. No pomóc w jakiś sposób tym zwierzętom, bo już nie mnie. Ponieważ już opiekuję się zwierzętami tyle lat, więc jestem trochę odporna już na... A wiem, że są ludzie i tacy... Tylko właśnie chciałabym mieć dużo siły jeszcze i zdrowia. A to dosłownie zobowiązuje, że ja nie mogę nigdzie wyjechać, ja nie mogę gdzieś dalej pójść, bo muszę nakarmić, muszę zrobić zakupy, ugotować dla tych zwierzaczków i tak to jest.
Wysłuchaliśmy dwóch stron konfliktu, jaki jest w jednym z bloków na białostockim osiedlu, ale podobnych konfliktów jest wiele i bardzo często takie sygnały i do nas, i do Kotkowa, i do TOZ-u podejrzewam, że docierają. Dlatego właśnie dziś w Ekosferze porozmawiamy o problemie kotów dziko czy wolno żyjących. Gośćmi jeszcze raz, przypomnę, są prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddziału Białostockiego Anna Jaroszewicz i prezes fundacji wymienionego już tutaj kilkukrotnie Kotkowa Agata Kilon. Konflikt jest bardzo poważny. Może do samego konfliktu wrócimy troszeczkę później. Natomiast zacznijmy od tego, co to są koty wolno żyjące. Jaki jest ten podział? Bo my, tacy przeciętni, to nie bardzo ten podział znamy.
Otóż koty wolno żyjące to są koty, które mieszkają w przestrzeni miejskiej. I tak naprawdę my, jako osoby postronne, nie musimy w żaden sposób ingerować, nie powinniśmy ingerować w ich życie. Znaczy, możemy oczywiście, nawet powinno się je posterylizować, żeby ich ilość nie przerastała, natomiast nie musimy brać ich do domu, nie musimy kłaść ich na kanapie, one nawet sobie tego nie życzą. To są po prostu zwierzaki urodzone na wolności, które umieją sobie poradzić w mieście i tutaj próby udomowienia, które oczywiście się zdarzają i czasami nawet kończą sukcesem, nie są konieczne względem innych, czyli to nie są koty, które siedzą pod klatką i błagają, weź mnie na kolankę. Nie, nie. To są koty, które gdzieś tam przemykają i nie ukrywajmy, pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie miejskim. No, ilość kotów tych wolno żyjących w mieście spada na skutek sterylizacji, wypadków, tego, że jednak tej przestrzeni do ich życia jest coraz mniej i mamy coraz większy problem ze szczurami i myszami. No, nie wiem, kto może twierdzić, że jeżeli są koty, są też myszy, bo to jest zupełnie paradoksalne stwierdzenie. Natomiast zauważamy, że w miejscach, gdzie te koty zostały wyparte, no nie wiem, posterylizowane, powymierały później, to w tych miejscach jest ogromny problem z myszami i szczurami. Na starym osiedlu u nas w okolicach Mickiewicza, tam są takie całe rejony, gdzie kotów już nie ma, natomiast szczur potrafi wejść na 4. piętro bloku rurami kanalizacyjnymi i wyjść przez toaletę. I no wyobraźmy sobie państwo, jaki to jest komfort, kiedy siedzimy sobie spokojnie w domu i przemyka nam szczur wielkości właśnie kota, bo te szczury naprawdę są obecnie dosyć pokaźnych rozmiarów i to są takie dobrze wypasione zwierzątka. Oczywiście to też stworzenie Boże, tak można by powiedzieć, ale jednak no, odbiór szczura, a odbiór kota w świadomości społecznej jest nieco inny.
Tutaj państwo mówili, że tych szczurów i myszy tam nie ma.
No, dlatego, że są koty. Ja kiedyś, dawniej mieszkając na ulicy Warszawskiej, tam były dwa sąsiadujące ze sobą bloki. W jednym w piwnicy kotów nie było, w drugim natomiast taka starsza, sympatyczna pani, zresztą pielęgniarka, która zachowywała tam żelazną czystość i hodowała też dwa czy trzy koty takie no, znalezione. To w naszych piwnicach, czyli w moim bloku, szczury i myszy były regularnie, niszczyły ziemniaki, niszczyły wszystko, co tam było składowane. Natomiast u niej przez całą długość korytarza, gdzie tylko te koty mogły się pojawić, szczurów i myszy nie było. Nawet w tych piwnicach, do których koty wstępu nie miały. No po prostu mysz jako gatunek od wieków żyjący nie jest taki głupi. Dąży do przetrwania. Nie będzie się osiedlał tam, gdzie jest kot, czyli naturalny wróg. Sam zapach kota. Kot nie musi tego szczura zjadać, ani go na niego polować. Wystarczy, że jest kot, jest koci zapach i tam szczur, mysz się nie osiedla, no bo po prostu nie czuje w tym swojego interesu.
Bardzo ważne jest, jeżeli mogę dodać, bo często spotykamy się z takim zdumieniem, tak? No i jak to koty gdzieś tam w blokach mają żyć? Koty wolnożyjące są to zwierzęta właśnie nieudomowione, których naturalnym środowiskiem w mieście są właśnie piwnice. Są jakieś komórki, przybudówki, stare budynki. To jest ich naturalne środowisko życia. Ten kot tam się urodził, bytował i on ma prawo tam mieszkać.
Gdyby go na siłę na przykład wcisnąć do jakiegoś schroniska, jeśli by było.
Umarłby.
No właśnie, co by się stało? Do mieszkania czy gdziekolwiek? No nie, nie.
Czy to jest właściwie skazanie zwierzaka na dożywocie za niewinność? Nie jest jego winą, że w miejscach, gdzie stały garaże, przybudówki, stare domy, powstają teraz wielkie osiedla pięknych bloków, no w których koty nie mogą się osiedlić. Koty szukają miejsca, no chcą przeżyć, chcą przetrwać. To jest tak jakby naturalne. Każdy z nas chce żyć, każdy z nas chce przetrwać. To nie jest winą kota, że szuka ciepła. Gdybyśmy my byli skazani na przebywanie na ulicy przez cały dzień, też pewnie byśmy szukali chociażby piwnicy, jakiegoś schronienia, więc nie jest to ich winą. I zamknięcie takich kotów w schroniskach, w klatkach, to nie jest żadne rozwiązanie, no bo tak jakby skazujemy te zwierzaki na śmierć.
A jeśli chodzi o jedzenie właśnie, czy może na przykład zrezygnować z dokarmiania, bo chyba nie jest kotom generalnie łatwo w tej chwili.
Jeżeli koty żyłyby sobie w stanie wolnym pośród pól i łąk i miały do dyspozycji tłuste, sympatyczne myszy, to nie musimy. Ale wówczas również ich nie szczepimy, nie sterylizujemy i po prostu pozwalamy temu gatunkowi żyć sobie wolno, tak jak żyją sobie, nie wiem, rysie w puszczy.
Wtedy natura robi swoje, najsłabsze osobniki eliminuje, silniejsze przeżywają, tak jak to bywa w naturze.
Dokładnie. W puszczy raczej nie ma problemu tego, że kotki sobie chorują, rysie właściwie sobie chorują, po prostu my tego nie widzimy. Ale ta drobna różnica jest to puszcza. A my mamy tą miejską bardziej dżunglę niż puszczę. I tutaj no, trudno zdać się kotu na warunki naturalne, no bo to nie jest właśnie pole i łąka, gdzie mieszkają myszy polne, które mogłyby kotu służyć za pyszności. Natomiast no, dostęp do śmietników jest ograniczony. Poza tym te koty, które są dokarmiane przez karmicieli, one no, są w lepszym stanie. Poza tym no, nie jest to tak trudne w odbiorze, no bo wiadomo, ktoś będzie patrzył, że kot je w śmietniku, to takie brudne i w ogóle fuj. Natomiast jeżeli je sobie z miseczki czystej karmy, no to nie jest taki fuj kot, tylko to jest nasz sprzymierzeniec, to jest ktoś, kto nas broni przed gryzoniami.
Ma więcej taki, siły, tak, do
dokładnie
obrony.
Dokładnie, pozytywny
jest
odbiór.
Jest sam zdrowy, więc też teoretycznie mniej jest chorób wśród kotów, na które, z którymi my moglibyśmy się zetknąć.
Generalnie koty nie są groźnymi nosicielami chorób podzwierzęcych. Trzeba by było wejść w bardzo bliski kontakt z kotem, żeby zarazić się grzybicą, bo to jest jedna z chorób. Właściwie dwie, grzybica i tasiemiec. Niczym więcej od kota się zarazić nie można. Koty nie rzucają się na ludzi, czyli to nie, znaczy pies też się nie rzuca, jeżeli nie ma powodów, ale kot, który nie musi, nie jest zapędzony w koci róg, to nie będzie próbował się rzucać nam do gardła i bronić. Po prostu kot zawsze ucieka. Jeżeli tylko ma możliwość, ucieka. Nie jest to ryzykiem, że kot, który siedzi gdzieś w kąciku i patrzy, to będzie nam biegł i rzucał się do gardła. To tylko w horrorach, a wiemy, że to fikcja nieco. Natomiast te kotki, które żyją w mieście, one są takie, chcą, żeby im dać spokój. Chcą mieć miskę, chcą mieć ciepło i nie chcą wchodzić z nami w bliższe relacje, więc nie ma ryzyka, że będą się na nas rzucać, że w czymś nam zagrożą. Również zawsze zachęcamy karmicieli, żeby te kotki odrobaczyć. Są takie możliwości teraz już dosyć nowoczesnego odrobaczenia, odpchlenia. Te zwierzaki w większości przypadków są już dosyć mocno zadbane, ponieważ populacja kotów miejskich spada. Od wielu lat koty są sterylizowane, więc jeżeli w danym bloku są dwa, trzy, cztery koty, to naprawdę to jest dla dobra tych mieszkańców, a nie na złość. To nie jest zrobione po to, żeby komuś tam zrobić na złość. Idealnym rozwiązaniem byłoby takie, które jest stosowane na przykład tutaj na osiedlu, w centrum, na osiedlu młodych, gdzie jest wydzielona przestrzeń w piwnicy dla kotów. To jest sobie zamknięta
administracja.
Administracja dokładnie wydzieliła taką przestrzeń, do której koty mają okienko z zewnątrz uchylne, mogą sobie wejść tam. Panie karmicielki mają klucze do tego pomieszczenia, sprawują nad nim kontrolę i nadzór i tam te zwierzaki sobie spokojnie mieszkają. Zapach, nie mówię o zapachu moczu, tylko po prostu sam taki koci zapach sprawia, że myszy i szczury po piwnicach nie buszują. Koty mają bezpieczne schronienie. Nikt z postronnych osób wchodzić tam nie musi, więc odpada problem alergii, problem pcheł, no bo te zwierzaki są odrobaczane, odpchlane. Poza tym, no też nie ukrywajmy, no pchły mając sympatyczne koty, już nawet gdyby te koty pchły miały, to nie będą skakiwać na człowieka, który przychodzi ubrany, pachnąc zupełnie inaczej, skoro mają ciepłego, miłego, futrzatego kota. Więc tutaj no, problem tego, że pchły są na ludzi, to też musiałoby być ich naprawdę jakieś straszne mrowie.
Czy to oddzielne pomieszczenie, które jest tam na osiedlu młodych, to tutaj na przykład w tej sytuacji, bo to by rozwiązało, podejrzewam, że problem.
No jak najbardziej, jeżeli...
Natomiast od kogo to zależy? Wy jako kotkowo takich pomieszczeń nie macie. Nie macie do nich dostępu, czyli tutaj administracja.
To jest kwestia dobrej woli administracji i w takich sytuacjach, z jaką tutaj mamy do czynienia, takie wkroczenie mediacyjne jest bardzo, bardzo potrzebne, bo koty te są prawnie chronione.
No właśnie, co mówi ustawa o ochronie zwierząt? Bo mówiliśmy, dlaczego, jaki jest problem z kotami tymi wolno żyjącymi, dzikimi, takie może upraszczając nazwijmy. Ustawa też nie pozwala nic złego zrobić takim kotom.
Oczywiście, wręcz nakazuje opiekę, troskę i szacunek.
Czyli mamy obowiązek opiekować się takimi
Oczywiście,
kotami.
Oczywiście, że tak.
Nie możemy ich przeganiać.
Nie możemy ich płoszyć, nie możemy ich truć, nie możemy ich zabijać, bo to jest już uznane za znęcanie się i za to można odpowiedzieć karnie.
Ja w ustawie przeczytałam nawet, że stanowią dobro narodowe.
Oczywiście.
Część ekosystemu miejskiego. I ustawa nie traktuje tych kotów jako koty bezdomne.
Nie, bo ustawa rozróżnia pojęcie kota bezdomnego i kota wolno żyjącego, czy też wolno bytującego. Wręcz nawet ustawodawca, wskazując te koty jako jeden z elementów programów zapobiegania bezdomności, nałożył obowiązek na gminy opieki, tak? To są koty, które żyją w systemie miasta. To jest ich naturalne środowisko i nie można oczekiwać od ludzi, którzy... No bo ja też nie jestem jakimś super entuzjastą kotów. Nie dokarmiam ich, nie opiekuję się nimi, ale szanuję ludzi, którzy to robią. Robią to za mnie, bo to jest nasz ogólny społeczny obowiązek dbać o te zwierzęta. I nie można od takiej osoby też wymagać, żeby sobie te koty wzięła do domu.
Bo tak ja z tego, co mówiłam, ma koty już jakieś w domu, więc podejrzewam, że tutaj byłby
Ale nie na tym rzecz polega. To są zwierzęta, które bytują, żyją w swoim środowisku. Tak jak żubr żyje w puszczy, jest zimą dokarmiany przez leśnika, nikt przecież temu leśnikowi nie każe tego żubra trzymać u siebie w mieszkaniu. Tylko dlatego, że on nim się opiekuje, wspiera, dokarmia. Czym jakby zastępuje nasz moralny, społeczny, ogólnonarodowy obowiązek w stosunku do zwierzęcia, które wymaga wsparcia. I to samo robi tutaj pani Ewa, czy też wszystkie pani Ewy, które dokarmiają koty. Ja rozumiem jakby, że może to budzić kontrowersje, jednak czy nam się to podoba, czy nie, koty wolnobytujące są prawnie chronione i nikt nie ma prawa ani ich płoszyć, ani ich wyłapywać, ani ich wysiedlać. Również administracje, spółdzielnie są obowiązane tego prawa przestrzegać. I nie tylko ustawa o ochronie zwierząt wspomina, ale także ustawa o ochronie przyrody wspomina o zwierzętach wolnożyjących, dzikich. I wszyscy ludzie, wszystkie instytucje mają obowiązek tego prawa przestrzegać. Więc no jakby już w ogóle kardynalnym takim zapisem, bo tutaj często do nas to właściwie trafiają osoby, które dokarmiają koty, z problemem takim, że są właśnie szykanowane, atakowane przez różne osoby i właśnie przychodzą się wypłakać i wyżalić. Otóż nie wolno zabraniać komuś czynienia dobra, nie wolno komuś zabraniać sprawowania opieki nad kotem wolnobytującym, nie wolno komuś spółdzielni na przykład zabraniać dokarmiania kotów na swoim terenie, gdyż jest to łamanie kardynalnych zapisów konstytucji. Dlatego, że w konstytucji mamy zagwarantowane to, że my mamy prawo do tego, żeby postępować zgodnie ze swoim własnym sumieniem, przestrzegając przepisów, a opieka nad kotami takim postępowaniem jest. I nikt nie ma prawa nam narzucać postępowania, które byłoby w naszym odczuciu i w związku z przepisami łamaniem prawa. Nikt nas do tego nie ma prawa zmuszać.
Kto powinien, a jeszcze powiedzmy o tym, że za to są kary, tak?
Oczywiście.
Jeżeli za wyłapywanie, za wywożenie, utrudnianie życia.
To jest znęcanie się nad zwierzętami.
Jakie tam się ustawa teraz sporo zmieniała w różnych kwestiach, ustawa o ochronie zwierząt. Jak to wygląda teraz? Czy te stawki są znane?
No tak, to jest...
Więzienie do lat 3?
Do lat 3, jeżeli szczególne okrucieństwo do lat 5. Natomiast...
Kara? Wysokie kary?
Wysokie
Słyszałam,
kary.
Że sporo
grzywna,
została podniesiona.
Grzywny do 100 tysięcy, więc...
To bardzo dużo.
To są wysokie kary przewidziane. Zresztą, no, jak wynika z samych zapisów, jakby z trendu też, jakie są w ustawodawstwie tych zmian wprowadzanych, jasno wynika, że ustawodawca dąży do tego, żeby zwierzęta w Polsce były chronione. No i uważam, że my ludzie też powinniśmy do tego dążyć, bo nasz stosunek do zwierząt świadczy o nas, o poziomie naszego człowieczeństwa. No i cóż tu dodać? No mam nadzieję, że będzie coraz wyższy ten poziom.
Warto byłoby tutaj tak jakby skoncentrować się, bo ja rozumiem to rozgoryczenie mieszkańców oraz to, że oni są zaniepokojeni i czują jakiś dyskomfort, ale akurat w tym przypadku sytuacja jest nam znana od kilku lat.
No właśnie, chciałam zapytać, czy kotkową
wie? Początkowo było 30, ponad 30 i sytuacja w tych piwnicach była naprawdę dramatyczna. Tam została zrobiona ogromna praca, te zwierzaki zostały częściowo wyadoptowane, częściowo posterylizowane. Jest ich teraz zaledwie 5. To są stare koty, one nie będą żyły tam jeszcze przez 10 lat, daj Panie Boże 2 albo 3 lata i ponieważ wszystko w okolicy dookoła też jest posterylizowane, to nie ma ryzyka, że przyjdą kolejne. W związku z tym, no dobrze byłoby zamiast szykanować panią, która karmi koty, skoncentrować się bardziej na tym, jak jej pomóc. I nie chodzi mi o to, żeby donosić jej karmy i miseczki, ale po prostu wspólnie znaleźć rozwiązanie. Tutaj Państwo mówili o budkach. Owszem, jest to fajne rozwiązanie pod warunkiem, że są one w bezpiecznym miejscu, czyli ogrodzonym, niewidocznym, ponieważ no nie ukrywajmy, czasami młodzież młodsza, czasami nawet całkiem starsza ma różne dziwne pomysły, co można zrobić z kotem w budce, więc to jest takie dosyć ryzykowne. Natomiast takie wspólne zastanowienie się, może wspólne poradzenie się w spółdzielni, którą piwnicę można by było dla tych kotów przeznaczyć, wtedy naprawdę nie byłoby ryzyka tego, że ktoś w coś wdepnie, jeżeli pani Ewa nie zdąży posprzątać. Jak również to, żeby nie będziemy
się spotykać. Jakby nie mówił, że pani Ewa nie sprząta na przykład, bo widać, że oni chcieliby w jakiś sposób też i pomóc. Natomiast czy tutaj trochę jakby niezachowawczo i zbyt mało jest inicjatywy administracji?
Tutaj, no wiadomo, administracja reaguje wówczas, jeżeli ma jakieś zgłoszenia. Tutaj zgłoszenia się pojawiły. Do nas też przyszło pismo dotyczące tych kotów. Odpowiedzieliśmy, że no nie mamy możliwości wywieźć ich do lasu i przywiązać do drzewa. Zresztą to nie byłoby humanitarne. Natomiast poradziliśmy to, co można zrobić, czyli albo stworzenie budek, jakiejś enklawy, która byłaby zamknięta. Mamy na przykład takie osiedle deweloperskie kotów na Dziesięcinach. Tam spółdzielnia bardzo fajnie ten problem rozwiązała. Jest zamknięty teren, do którego klucz mają karmicielki i tam stoją budki, w których koty sobie mieszkają, tam jest sprzątane, karmione. I wówczas tak naprawdę to i spółdzielnia ma problem z głowy, chociaż no tak brzydko powiedziawszy, bo tym wszystkim, czym naprawdę powinna zająć się spółdzielnia, zajmują się te panie karmicielki. My też zawsze tak staramy się te panie namawiać do tego, żeby o te koty zadbać, czyli że nie wystarczy postawić miseczkę, ale trzeba ją też sprzątnąć. Tutaj oczywiście wiadomo, no bywa różnie, Ale takiemu mieszkańcowi korona z głowy też nie spadnie, jak zobaczy brudną miskę i tą miskę, nie wiem, zabierze i umyje. To takie no, wspólne dobro, wspólne troszczenie się o te koty są przeważnie starsze panie, które też nie zawsze wszystko dojrzą, nie zawsze są w stanie zejść, bo coś je boli, czasami są chore. No tak po ludzku trzeba podejść do tego zagadnienia. Oczywiście też mamy teraz taki czas zimowy, wiele osób się uwrażliwia na zwierzaki, to cudownie. I myślą sobie, otworzy okienko, cudownie również. Natomiast no, jeżeli się powie A, to trzeba też powiedzieć B, czyli nie wystarczy otworzyć okienko, trzeba też postawić kuwetkę i zadbać o to, żeby ten kotek gdzieś tam nie nabrudził, no bo to są zwierzaki. Jednak nie zawsze rozumieją nasze dobre intencje, natomiast mieszkańcy mogą mieć nam za złe, więc trzeba po prostu zwierzakami zajmować się odpowiedzialnie.
Tutaj sporo zarzutów w tych wypowiedziach padło właśnie pod kątem Kotkowa. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest tylko część nagrania i to niewielka część nagrania, którą udało mi się zrobić z mieszkańcami, no i też z panią Ewą. Natomiast w pozostałej części padało bardzo dużo pytań. Być może jest okazja teraz, żeby na te pytania odpowiedzieć, bo mieszkańcy na przykład pytają, no jedno podstawowe, na które odpowiemy być może na koniec, to jest, czy koty są ważniejsze od ludzi. To było pytanie. Natomiast konkretne pytania, czy Kotkowo ma zgodę od lokatorów bloków mieszkalnych na dokarmianie kotów?
Ale Kotkowo nie musi mieć takiej zgody, ponieważ no nie robi tego Kotkowo, tylko robią to mieszkańcy bloków.
I taka zgoda nie jest generalnie potrzebna, zgoda mieszkańców.
No, oczywiście, że
bo tak jak mówiliśmy, ustawa nakazuje
ustawa
ochronę.
Ustawa nakazuje opiekę nad tymi kotami.
Więc ustawowo więc jest to rozwiązane.
Gdyby ci te osoby dopuszczały się jakichś czynów moralnie wątpliwych, no to pewnie powinna być jakaś lista, chociaż też no, nie byłoby właściwe stworzenie samej listy. Natomiast to nie jest tak, że wolontariuszki biegają od bloku do bloku i karmią koty. Nie, to są osoby, które tam mieszkają. To są mieszkańcy tych bloków. Poza tym było tam taki tekst, który jeden z panów powiedział, że ktoś z wolontariuszy przyszedł i wyrwał okienko z kratami. No nie wiem, czy to aż taką siłę posiadamy. To było zrobione po prostu parę lat temu w porozumieniu z administracją, która wyraziła na to zgodę. No bez takiej zgody żadne zmiany w elewacji budynku nie są możliwe.
I zgoda mieszkańców nie jest tutaj potrzebna na coś takiego? No bo znowu wracamy do ustawy. Jak
no tak, oczywiście. To okienko było wstawiane kilka lat temu na właśnie skutek takich ustaleń pomiędzy inspektorem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami a spółdzielnią. Była zgoda na to i tutaj żadnej samowolki nie popełniliśmy, nikt nic nie wyłamywał. Wszystko
to jeszcze
było ustalone.
Tak,
to jeszcze inspektor TOZ wstawiał to okienko. I tutaj absolutnie nic nie było robione bez wiedzy administracji.
Nie jest winą to, która, że okienko zostało zniszczone. Tak,
która to administracja administruje terenem całym spółdzielni, wszystkimi częściami wspólnymi, więc również korytarzem w piwnicy.
Okienko zostało zniszczone. W tej chwili rzeczywiście ja widziałam to. Jest tam wyrwana klapka, jest no, sporej wielkości dziura i wieje.
No szkoda,
no, wieje,
bo
jest mróz,
jak była
wiadomo,
klapka,
że nie jest
to się za każdym kotem zamykała i nie było dziury. I wtedy nie wiało, albo przynajmniej wiało w minimalnym stopniu.
To kto powinien teraz zająć się tą dziurą?
No my bardzo chętnie możemy to okienko wymienić na nowe. My
tak?
Jako TOS.
To w jakiś sposób to musimy załatwić, czy deklaracja już jest w tej chwili na antenie.
Znaczy, tutaj nie ma problemu, natomiast warto by było rozważyć, czy akurat do tego korytarza okienko jest potrzebne. Może uda się z administracją porozumieć, żeby znaleźć inne pomieszczenie gdzieś w tym bloku z okienkiem i to okienko po prostu...
Które nie będzie budziło na przykład takich kontrowersji, bo przecież nie chodzi o to, żeby jakby zmuszać ludzi do życia w konflikcie. Nikomu to nie służy. Natomiast jedno jest pewne, no kotów nie można wyrzucić, tak? Trzeba znaleźć jakiś kompromis w tej sytuacji, znaleźć rozwiązanie, które będzie dobre i dla zwierząt, i dla ludzi.
Tutaj padło także pytanie, czy dokarmianie kotów musi się odbywać w piwnicach poza sezonem grzewczym? Czy można tak tylko w sezonie grzewczym, kiedy jest zima i jest trudna sytuacja, a potem powiedzieć kotom, róbcie sobie co?
Nie ma tutaj żadnych przepisów.
Nie wiem dlaczego, ale koty chcą jeść cały rok na okrągło.
No tak, ale to tak jak my zresztą.
Być, oczywiście tak nie musi, tak, my też raczej przez cały rok jadamy, natomiast no już gdzie to jest robione, to jest taka kwestia techniczna, oczywiście, że mogą
czy w ogóle
być sobie...
niedokarmianie kotów rozwiąże problem, bo te koty dzikie i tak będą wracały w to miejsce, będą próbowały gdzieś, no wtedy będą biegały chyba
ale
po balkonach.
Ale to jest balkonach. Przede wszystkim niehumanitarne, tak? Mhm.
Poza tym no, też wiele razy mówiliśmy, że jeśli chodzi o koty, o ptaki, o psy, o jeżeli się opiekujemy, jeżeli powiedzieliśmy A, to mówmy to B, C, D i no dlatego, że w pewnym sensie jakby no, pomagamy tym zwierzętom i one tego od nas przyzwyczailiśmy je do tego pomagania.
Oczywiście,
więc
że tak,
tylko
są... my ludzie odpowiadamy za wszystkie istoty, które przy nas, obok nas gdzieś tam żyją, tak?
Te koty są od 2013 roku, ta mniejsza liczba, bo wcześniej, tak jak pani Ania mówiła, pani Agata mówiła, było tych kotów blisko 30, tam ta liczba się zmniejszyła.
Właśnie
tak?
To mnie jakby najbardziej tutaj ubodło w tym problemie, że oto kobieta, która rozwiązała problem nadpopulacji kotów w piwnicy wspólnej, wykonała ogromną pracę, było kotów 30, jest 5. Mało, że nikt nie docenia tego wkładu, sąsiadów, to jeszcze spotyka się z taką agresją jakąś słowną, bym to nazwała, z taką niechęcią. Przecież ta kobieta rozwiązała problem z kotami, który dzisiaj, gdyby nie jej działania, byłby znacznie większy. Może trzeba to też zauważyć.
No a jak to jest, ja tak próbuję trochę przypomnieć to, co mówili mieszkańcy, jeśli chodzi o alergie, o pchły, no to już są rzeczy związane z naszym zdrowiem.
Zapewniam, że pchły na pewno z 5 kotów, nawet jeżeli je mają, w co wątpię, nie będą czatować przy wejściu do piwnicy tylko po to, żeby zmienić żywiciela, bo kot jest dla nich właściwszym żywicielem.
Pchły kocie gryzą ludzi i żyją...
No jakby
gryzą.
Nie miały pod ręką kota, to pewnie ugryzłyby człowieka, ale jeżeli bytują na kocie, to nie ma powodu, dla którego miałyby zmienić żywiciela na trudniej dostępnego. Tak,
nie
że
lubią
tak
podróży. Nie,
po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o alergię, to nie sądzę, żeby przebywanie krótkotrwałe w piwnicy, która jest większą przestrzenią, to nie jest jakaś mała klitka, gdzie są stłoczone 5 kotów, naprawdę powodowało u kogoś jakieś zapaści, czy silne zmiany jakieś chorobowe, bo no mam nadzieję przynajmniej, że nikt z mieszkańców nie przebywa całodobowo w tej piwnicy i nie wdycha tych alergenów non-stop.
Czy kotkowo w jakiś sposób, bo to też jest pytanie od mieszkańców, kontroluje takie osoby, karmicielki, bo tak można panią Ewę nazwać, karmicielką to jest oficjalne,
jest
nawet udokumentowane.
Karmicielką społeczną, która jest zarejestrowana w Urzędzie Miejskim. Pełni ważną
tak,
społeczną
czyli to nie jest,
funkcję.
Że sama sobie chcę i sobie dokarmiam. Czyli to jest gdzieś tam prawomocne,
oczywiście,
że tak powiem.
Że tak.
Czy właśnie, czy kotkowo, czy jest jakaś kontrola nad takimi osobami?
Trudno tutaj powiedzieć o kontroli w takim bezpośrednim, bo my tak naprawdę nie mamy podstaw prawnych do tego, żeby pójść i kontrolować. Natomiast z bardzo wieloma takimi paniami karmicielkami utrzymujemy kontakt. Pojawiają się różne kocie problemy, koty czasami nam przychorują, czasami coś jest potrzebne i wówczas wolontariusze są w danym miejscu. I owszem, są takie osoby, które są no, takimi karmicielami starej daty, tak? Czyli że tam w piwnicach faktycznie, jeżeli chodzi o czystość, różnie to bywa, ale staramy się, żeby to szło właśnie ku dobremu, czyli może jakaś pomoc, może jakiś zakup żwirku, może jakaś pomoc wolontariusza, który pomoże w utrzymaniu tych zwierzaków. Natomiast no, z racji na to, że to jest taka funkcja trochę publiczna też, to te osoby też już teraz coraz bardziej starają się pilnować, tak zadbać o te zwierzaki. Wiele tych osób karmiących uśmiecha się do nas, żeby zakupić środki do odpchlenia, do odrobaczenia, po to, żeby przynajmniej ze 2 razy w roku te stado swoje poserwisować, tak ładnie mówiąc. Właśnie dlatego, żeby nie było problemu z pchłami, z jakimiś tam robakami, żeby to były po prostu zdrowe zwierzaki, na które fajnie popatrzeć.
No teraz jakby wróciliśmy do samego problemu na ulicy Wiatrakowej. Natomiast powiedzmy krótko jeszcze, zanim już zakończymy, mamy 5 minut, czy da się w jakiś sposób ograniczyć taką populację takich kotów dziko żyjących? Jak to można zrobić? No sterylizacja, kastracja, od lat o tym mówimy, ale to nie jest tak, że Kotkowo, które jest fundacją, ma ogromne pieniądze. Was wspiera miasto, prawda? Bo to jest obowiązek miasta.
Tak, oczywiście teraz akurat chwilowo jest przerwa w finansowaniu sterylizacji, ale mamy nadzieję, nadzieję, że już od nowego roku to finansowanie sterylizacji i kastracji powróci, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo kotów jest sterylizowanych. W roku 2017 to było ponad 1000 wolnożyjących kotek, więc wystarczy policzyć, o ile mniej kociąt się urodziło, kilka tysięcy mniej, nadal to jest problem duży, bo jeżeli nawet mamy jakąś część miasta opanowaną, albo mówiąc kolokwialnie ogarniętą i nie ma tam już płodnych kocic, wystarczy jedna kotka, która komuś ucieknie albo zostanie porzucona, a była niesterylizowana, no i problem zaczyna narastać, jeżeli się w porę tego nie zauważy i nie zareaguje. Tak więc no niestety to, że gdzieś pojawiają się nowe koty, kocięta, to jest w bardzo wielu przypadkach wina człowieka, który nie dopilnował, nie wysterylizował, bądź też lekkomyślnie wziął zwierzaka, a potem go wyrzucił.
Te koty, te problemowe, nasze 5 kotów tam jest, one są wykastrowane, wysterylizowane, tam nie ma takiej obawy, że będą młode. Że tam już więcej niż te 5 to nie będzie ewentualnie. To jest jedna sprawa, sterylizacja, kastracja. No, podstawa jeszcze słabo z tym jest może, ale ze względu na pieniądze. Mówiliśmy o tym, że tych kotów dziko żyjących, bezdomnych nie można przenieść, nie ma jak przenieść, bo...
Przenoszenie ich, wyrywanie z ich naturalnego środowiska to jest łamanie przepisów.
Łamanie przepisów, no, zaprzestanie karmienia?
Również.
To jest łamanie przepisów i oprócz tego koty i tak będą blisko nas.
Nie rozwiąże to problemu, może
i
tak.
I tak koty będą szukać pożywienia i schronienia w pobliżu ludzkich siedzib. To nic nie zmieni.
Czyli żeby rozwiązać ten konflikt, już taki globalny konflikt z bezdomnością czy z kotami wolnożyjącymi, no najlepszą formą, jaką udało się wymyślić oprócz tej sterylizacji, kastracji, no to są te panie karmicielki, rozumiem.
Tak.
Które w jakiś sposób kotkowo je pozyskuje i ich zadaniem jest, to powiedzmy konkretnie co?
No to jest karmienie i dbanie o stado. Ideałem byłoby, gdyby te panie karmicielki w momencie, kiedy widzą na przykład dodatkowego kota, który przyszedł, dzwoniły, pisały, odzywały się, mówiły, jest nowy kot, proszę pomóżcie, trzeba wysterylizować, to wtedy nie ma takiego ryzyka, że tych zwierzaków będzie więcej. Jeżeli zauważają jakieś niepokojące objawy typu, że kotki są chore, nieszczęśliwe, to też dobrze by było, gdyby coś z tym zrobić, tak, żeby nie pozostawać spraw własnemu obiegowi, no bo to też nikomu nie służy. Tych kotów już naprawdę jest o wiele mniej w mieście, więc to nie są ogromne stada po 30 sztuk, tylko są to tam po kilka. I to jest już o wiele łatwiejsze do tego, żeby sprawować nad nimi nadzór.
Czy wróćmy jeszcze, bo zostały nam ostatnio dosłownie 2-3 minuty. Wróćmy jeszcze do tej sytuacji przy ulicy Wiatrakowej. Co można, tutaj tak, była deklaracja ze strony TOZ-u, że dałoby się coś z tym okienkiem zrobić. No, z wywiezieniem kotów byłby problem, a zwłaszcza teraz jeszcze, kiedy zaczyna się zima. Jest deklaracja, że można naprawić to okienko. Co jeszcze można, w jaki sposób tu jeszcze można rozwiązać?
Ja myślę, że przede wszystkim tutaj powinna wkroczyć spółdzielnia, czy też administracja i zorganizować spotkanie. My bardzo chętnie jako TOS, myślę, że tak samo kotkowo byśmy wzięli w tym udział. Spotkanie, które doprowadziłoby do tego, żeby znaleźć rozwiązanie takie nie teoretyczne, nie jakieś na papierze, tylko po prostu poszlibyśmy do tej piwnicy, może znaleźlibyśmy jakiś kącik nawet, który można wydzielić w tym korytarzu, żeby autentycznie ten problem rozwiązać. Po to, żeby ludzie mogli żyć w zgodzie ze sobą, nawzajem, sąsiedzi i też po to, żeby w zgodzie żyć z kotami, które tak naprawdę są tam potrzebne.
Czy jest taka możliwość, żeby to kotkowo i to się zwróciło w jakiś sposób do spółdzielni? Bo tutaj z dwóch stron i mieszkańcy, no, wiele osób mówi, że spółdzielnia tutaj tak się trochę wycofuje i czeka na rozwój sytuacji.
Myśmy nawet pisali do spółdzielni, ponieważ otrzymaliśmy pismo dotyczące właśnie tego problemu. Napisaliśmy, jakie są możliwe, zgodne z prawem rozwiązania i czekamy na odpowiedź.
A dawno napisaliście?
2-3 tygodnie temu.
Aha, czyli jeszcze czas ustawowy nie minął, nie. Także jeszcze mają trochę
jest
czasu.
Jest nadzieja. Myślę, że spółdzielnia jest też w ciężkiej sytuacji, bo boi się jakby radykalnie rozwiązywać problemów, bo musiałaby się opowiedzieć po którejś ze stron. Tak? Jest to trudna sytuacja również dla nich.
Znaczy tutaj problem rozwiązuje ustawa. Jakby.
Tak, one muszą przecież zgodnie z przepisami postępować. Natomiast ja myślę, że tu trzeba trochę dobrej woli, pomysłowości
i da się ten problem rozwiązać.
Czy gdyby mieszkańcy, no bo macie kontakt z panią karmicielką, no możecie dotrzeć do jakby spółdzielni i tutaj, czy gdyby mieszkańcy, ta grupa, którym koty przeszkadzają, do was się zwróciła, no czy to jest też dobry pomysł, żeby właśnie...
No bez dobrej woli administracji my samowolnie nie możemy nic tam zrobić, tak? Nie możemy ani wydzielić kawałka korytarza, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian do tego. Jest potrzebna niestety udział administracji.
Czyli co, będziemy czekać na zakończenie konfliktu, bo konflikt naprawdę jest ogromny. Zresztą to nie tylko tutaj, bo też macie takie informacje, że to w wielu miejscach jest podobna sytuacja i może będzie to bardzo dobry akurat przykład wspólnego rozwiązania problemu. Dużego problemu, jak widzimy. Gośćmi w Ekosferze była dzisiaj prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddziału Białostockiego Anna Jaroszewicz i prezes Fundacji Kotkowo Agata Kilon. Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera. Za tydzień już zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.